Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dzisiaj ważne spotkanie w Głosie z Krakowa. Zaprosiłem do rozmowy twórców szczególnych dzieł ewangelizacyjnych. Oto przy mikrofonie Radia Maryja witam panią redaktor Małgorzatę Papis, znaną autorkę wielu interesujących artykułów, także w naszym dzienniku, ale również filmów, i to filmów nagrodzonych na Festiwalu Filmów Religijnych Niepokalanów. Witam panią serdecznie.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Witam również pana redaktora Henryka Bejdę, redaktora naczelnego miesięcznika Rodzin Katolickich Cuda i Łaski Bożej. Witam pana.
Szczęść Boże.
Tak oto już widać, że właśnie miesięcznik Cuda i Łaski Boże będzie przedmiotem zainteresowania w rozmowie zamieszczonej dzisiaj w Głosie z Krakowa. W marcu ukazuje się już 39 numer tego miesięcznika. O, ja muszę na samym początku naszym słuchaczom powiedzieć, że na końcu tej audycji będzie informacja o tym, w jaki sposób będzie się można z redakcją skontaktować, gdyby ktoś się szczególnie chciał zainteresować właśnie tym miesięcznikiem. No więc w marcu będzie to już 39 numer tego miesięcznika. Do kogo kieruje go redakcja i wydawca?
Ja myślę, że miesięcznik Rodzin Katolickich Cuda i Łaski Boże skierowany jest do wszystkich ludzi, właściwie bez wyjątków, chociaż w samej nazwie mówimy, że jest to miesięcznik rodzin katolickich. A ja mogę powiedzieć tak, że jest to miesięcznik skierowany do wszystkich ludzi wierzących i niewierzących. W Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie znajdują się takie słowa: jeśli znaków nie zobaczą, nie uwierzą. I właśnie my w naszym czasopiśmie przedstawiamy ludzi, którzy w swoim życiu doznali szczególnej interwencji Bożej. Zostali uzdrowieni, nawrócili się, czy jeszcze w inny sposób dotknęła ich łaska Boża. Pokazujemy ich świadectwa, przedstawiamy ich i to są takie żywe znaki Bożej obecności. I ci, którzy już wierzą, ich wiara jest wzmacniana, a ci, którzy jeszcze nie wierzą, zaczynają zastanawiać się nad tym, co Pan Bóg chciał im powiedzieć i często ten przykład ludzi, których przedstawiamy, pociąga ich do Pana Boga i klękają na kolana i zaczynają się modlić.
No, piękne wezwanie dla każdego, do każdego, każdego także z naszych słuchaczy. Jeśli już wierzysz, to się umocnisz. Jeśli jeszcze nie wierzysz, to znajdziesz tutaj te właśnie ślady, te znaki. Format miesięcznika jest też bardzo interesujący. Nieduży, nie mały, jak niektórzy mówią, lecz w sam raz. Kolorowy, 24 strony, wiele ciekawych informacji, a wydany zostaje już 39 numer, więc zapewne macie Państwo kontakt z czytelnikami. A jak ten miesięcznik przyjmują czytelnicy?
Ja muszę powiedzieć, że bardzo dobrze ten miesięcznik przyjmowany jest przez ludzi. Mogę powiedzieć, że tworzy się taka rodzina cudów i łask Bożych. Często zdarza się tak, że ludzie, którzy już raz mieli z nami kontakt, przysyłają kolejne swoje świadectwa, dzwonią do nas, rozmawiają, a w sytuacji, kiedy w ich domu, w ich rodzinie, wśród ich bliskich dzieje się coś trudnego, dzwonią, przysyłają maile, piszą listy i proszą: módlcie się z nami. I my razem z nimi klękamy i modlimy się, a potem do naszej redakcji przychodzą podziękowania, świadectwa, dzięki którym my możemy to wszystko publikować. Muszę też powiedzieć, że czasem jest tak, że kiedy dzwonimy na po raz pierwszy i chcemy się z kimś umówić, kto nie zna naszego miesięcznika, często jest tak, że ktoś podchodzi z wielką rezerwą, boi się, bo wielu, powiedzmy, kolorowych czasopismach ludzie wśród różnych treści publikują sensację, cud, łaskę, która właśnie ma wywołać zdziwienie, ale też spowoduje to, że ktoś kupi tę gazetę. Boją się ludzie tego, boją się tej sensacji. Ale kiedy my wysyłamy im nasze czasopismo, zapoznają się z tym czasopismem, to potem często stają się prenumeratorami tego czasopisma i już razem z nami to czasopismo tworzą.
Panie redaktorze, tu już zwracam się do redaktora naczelnego, a jaka jest formuła czasopisma?
Niektóre numery czasopisma poświęcamy w całości jednej osobie, jednemu świętemu, świętej lub osobie błogosławionej. Opisujemy wtedy zazwyczaj łaski i cuda przypisywane wstawiennictwu tej osoby, ale przygotowujemy również numery tematyczne związane na przykład z wizerunkami Matki Bożej. Jeden z ostatnich numerów poświęciliśmy kapłanom, męczennikom komunizmu. Przygotowywaliśmy numery o powołaniach, gdzie kapłani i siostry zakonne dzieliły się swoją drogą do Chrystusa i drogą do Kościoła.
No właśnie, a ten najnowszy, 39, marcowy numer, komu poświęciliście Państwo?
Marcowy numer poświęciliśmy w całości błogosławionej Anieli Salawie, w 85. rocznicą jej narodzin dla nieba. To jest niezwykła postać, prawdziwa perła polskiego Kościoła, tak można ją w skrócie nazwać.
Przeżywał Pan spotkanie z nią przy tworzeniu tego numeru?
Tak, musiałem napisać wstępny artykuł poświęcony tej postaci. Jest to polska służąca, która całe swoje życie związała z Chrystusem. Służyła bliźnim, chciała być świętą i tą świętą, najpierw błogosławioną, ale myślimy wszyscy w redakcji, że niebawem zostanie także kanonizowana i tą świętą została.
Teraz do pani redaktor się zwrócę, bo zauważyłem pod wieloma opracowaniami właśnie pani podpis. Jak powstawał ten numer cudów i łask Bożych poświęcony błogosławionej Anieli Salawie? Jak państwo pracujecie nad takim numerem?
Tutaj może niektórzy się zdziwią, ale pomysł na to, że marcowy numer Cudów i Łask Bożych będzie poświęcony Anieli Salawie, zrodził się we wrześniu ubiegłego roku. I właściwie przez pół roku pracowaliśmy nad tym numerem. Najpierw poszliśmy do źródeł, czyli do Sieprawia, skąd pochodzi Aniela Salawa. Tam rozmawialiśmy z księdzem proboszczem, pytaliśmy o ludzi, którzy tam zostawiają swoje świadectwa. Potem poszliśmy do ojców franciszkanów, gdzie znajdują się doczesne szczątki Anieli Salawy i tam prosiliśmy o materiały, sprawdzaliśmy Księgę Cudów i Łask, przeszukiwaliśmy archiwum całego procesu beatyfikacyjnego. Szukaliśmy właśnie ludzi, którzy mogliby opowiedzieć o tym, czego doznali, kiedy modlili się do błogosławionej Anieli Salawy. Co więcej, znaleźliśmy ludzi, którzy modlili się do Anieli Salawy, kiedy jeszcze nie była błogosławioną, kiedy była służebnicą Bożą, a oni już byli przekonani o jej świętości, o tym, że ona pomaga. Dotarliśmy do wielu takich ludzi i właśnie ich świadectwa, to co doznali w swoim życiu, publikujemy właśnie w naszym czasopiśmie. Tych świadectw jest bardzo dużo, a wszystkie są naprawdę bardzo ciekawe.
No właśnie, ja sobie przypominam, ile razy właśnie rozmawiam z ludźmi, którzy chodzą śladami tych związanymi ze świętymi, z błogosławionymi, ze sługami Bożymi, to przypominam swoją drogę, kiedy chodziłem szukając po śladach, często takich właściwie niewidocznych, dopiero później pod tego zasypania piaskiem ukazywał się wyraźny ślad, gdy chodziłem śladami Jana Tyranowskiego. Jest to wielkie przeżycie. Pójść do tego miejsca, gdzie można odnaleźć miejsce jego pochówku na cmentarzu rakowickim. Już teraz jest przeniesiony do kościoła świętego Stanisława Kostki na Dębnikach, ale to jest wielkie przeżycie. Myślę, pani wspominała tutaj o tym, że była w Sieprawiu, była u franciszkanów w Krakowie, z różnymi ludźmi rozmawiała. Jak to jest odbierane przez tych, z którymi pani rozmawia, czy po to przychodzi przedstawiciel mediów, środka przekazu?
Ja muszę powiedzieć, że zawsze spotykam się z wielką życzliwością. Pojechałam do Sieprawia we wrześniu tamtego roku i przyszło tam wielu ludzi, którzy chcieli podzielić się swoim świadectwem. Słuchałam tych ludzi z wielkim zainteresowaniem, a oni często ze łzami w oczach opowiadali tego, czego doświadczyli. oczach, przed oczami przez cały czas mam mamę, panią Marię Oramus, która opowiadała, jak kilka lat temu jej syn bardzo ciężko chorował, kiedy stracił przytomność, kiedy leżał w szpitalu i wydawało się, że właściwie jego dni są policzone. Okazało się, że ma krwiaka w mózgu i naprawdę było bardzo ciężko. Lekarze rozkładali ręce i mówili, że już sami nie mogą wiele poradzić. I wtedy ta mama, ten tato, cała rodzina uklękli przy grobie Anieli Salawy, przy jej relikwiach i modlili się. Modlili się, odprawiali nowennę, przyjmowali komunię świętą w intencji tego syna. Jakaż była ich radość, kiedy po 2 tygodniach okazało się, że krwiaka w głowie nie ma, a co więcej, nie ma po nim śladu. Kiedy słucham takich świadectw, to często łzy mam w oczach i ci ludzie, którzy opowiadają, także. Byłam bardzo szczęśliwa, kiedy udało mi się spotkać z synem tej pani, z tym, który doświadczył, młodym człowiekiem. Młodzi ludzie czasem boją się spotkania z mediami, boją się, że ktoś ich wyśmieje, że będą wytykani palcami, a ten człowiek przyszedł i zaświadczył przed nami, że modli się do Anieli Salawy, że jest jej wdzięczny, że razem z żoną i synem klękają i modlą się każdego dnia, dziękując Anieli, że wstawiała się za nim. Takich świadectw naprawdę w naszym miesięczniku jest bardzo dużo, a każde spotkanie z takim człowiekiem, który daje takie świadectwo, jest naprawdę wielkim umocnieniem wiary. Myślę, że nie tylko dla czytelników, ale dla nas, dla redaktorów, którzy pracują w tym czasopiśmie.
Musieliście Państwo nie tylko spotykać się z tymi, którzy doświadczyli za stawiennictwem błogosławionej Anieli łask od Pana Boga, ale musieliście także poznać bliżej to, co wiązało się z jej drogą do świętości. I może w kilku słowach trzeba też dzisiaj, przedstawiając ten numer Cudów i Łask Bożych, także powiedzieć, jak rozwijało się błogosławionej pragnienie świętości.
Aniela Salawa pochodziła z wielodzietnej rodziny. Ta rodzina była bardzo biedna, choć rodzice bardzo, bardzo pracowali, aby nie brakowało im chleba. Zapamiętałam takie słowa, które Aniela mówiła, wspominając tamten czas. Mama nas uczyła mało jeść, dużo się modlić i wiele pracować. Z tymi słowami Aniela poszła w świat. Kiedy miała 16 lat, opuściła swój rodzinny dom i udała się do Krakowa, gdzie została służącą. Najpierw zachłysnęła się wolnością, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, ale szybko jej siostra, właściwie śmierć siostry, spowodowała, że Aniela wróciła do Pana Boga bardzo mocno, przylgnęła do Niego. Wtedy zapisała się do franciszkańskiego zakonu świeckich, należała do Stowarzyszenia Świętej Zyty. Każdego dnia wstawała bardzo wcześnie rano po to, żeby kiedy jeszcze jej państwo, w których pracowała, spali, mogła przystąpić do komunii świętej, mogła uczestniczyć we mszy świętej. Aniela bardzo ciężko pracowała. Było jej w życiu bardzo ciężko. Przeżyła pierwszą wojnę światową. Przeżyła śmierć swojej dobrej pani, u której pracowała. Została niemalże wyrzucona na bruk. Bardzo cierpiała. Bardzo cierpiała, dlatego że przyjmowała na siebie cierpienia innych. Kiedyś widziała człowieka, który bardzo cierpiał, buntował się przeciwko temu cierpieniu i spontanicznie powiedziała: Panie Jezu, daj to cierpienie mi. I tak się złożyło, że w kilka dni później już miała raka żołądka. Była bardzo cierpiącą kobietą, a ostatnie dni życia praktycznie przeżyła w wielkim osamotnieniu, ale każdego dnia czołgała się prawie, żeby przyjąć jeszcze Pana Jezusa do swojego serca. Aniela umarła. Aniela umarła, narodziła się dla nieba, ale w ludziach, których tutaj zostali, zostało przeświadczenie, że odeszła z tego świata osoba święta.
No właśnie, wiele osób, gdy weźmie do ręki ten numer Cudów i Łask Bożych i w pewnym miejscu spojrzy kalendarium życia, i to kalendarium życia informuje o tym, że urodziła się, że otrzymała sakrament Chrztu Świętego, że pracowała w Krakowie, że zmarła. Jakże krótkie, jakże lakoniczne, zwyczajne, jakby nie było nad czym się zatrzymać, czego uchwycić, aby o tym opowiedzieć innych, aby zwrócić ich uwagę na tę zwykłą, ale i niezwykłą postać. A pani przed chwilą nam opowiedziała przekazała bardzo ciekawe informacje, takie, które są właśnie tymi punktami uchwycenia, żeby została w pamięci także każdego ze słuchających. Bardzo ważne jest odnalezienie tych właśnie punktów zaczepienia w kalendarium, w życiorysie, tylko przez tę informację zawartą w pozostałych artykułach. Można te punkty zaczepienia odnaleźć. Samo kalendarium, takie zwyczajne, tego nie przekazuje, nie daje punktów zaczepienia, prawda?
Aniela Salawa, można powiedzieć po ludzku, była tylko służącą. Była tylko służącą, ale była służącą, która dała całemu światu przykład, jak można zostać świętą. Nawet będąc tą najuboższą z ubogich.
No właśnie. Mówimy o tym, że została beatyfikowana, oczekujemy kanonizacji, a jak się rozwijał ten kult błogosławionej, panie redaktorze?
Kult błogosławionej rozwijał się od praktycznie bardzo dawna, od właściwie XIX wieku, takimi kamieniami milowymi. W szerzeniu tego kultu były osoby najwybitniejszych polskich kardynałów, kardynała Adama Stefana Sapiehy, kardynała Stefana Wyszyńskiego i wreszcie kardynała Karola Wojtyły, czyli ojca świętego Jana Pawła II. To oni, zafascynowani tą postacią, jak gdyby promowali jej kult, szerzyli jej kult w całym Kościele i wskazywali ją jako doskonały przykład dla ludzi wierzących. Przykład gorącej wiary, służby bliźnim, modlitwy i dążenia do świętości.
Właśnie, ale proszę zobaczyć, trudno, żeby kardynałowie wskazywali, to jest ta osoba, to lud Boży wskazuje swą modlitwą, swoim zaangażowaniem. I tak jak patrzę, państwo piszecie w takim artykule, wielcy czciciele, że wielu było właśnie tych czcicieli. I nie tylko wśród kardynałów, których pan wymienił, ale także tych pracowników, profesorów uniwersytetu przychodzili przed ten grób, modlili się, prosili o wstawiennictwo. Szli do tej służącej.
Ja muszę powiedzieć, że zaraz po śmierci Anieli Salawy, kiedy została pochowana na cmentarzu rakowickim, służące, które ją znały, przychodziły na ten grób i zabierały grudki ziemi. Zabierały do domów te grudki ziemi, wierząc, że poprzez te grudki ziemi, kiedy będą się modlić, Aniela Salawa będzie im pomagała. To taka jakby czuły te służące jej obecność, że ona jakoś jest przez to bliżej nich. I tak było bardzo długo. I te służące przychodziły i modliły się. I właśnie ci wielcy czciciele, jeśli tak można powiedzieć, widzieli ten kult, że on jest bardzo duży, że ci ludzie przychodzą, że się modlą. A co więcej, co tu chciałam tutaj podkreślić, że do tej ubogiej służącej z Sieprawia, która miała skończone zaledwie dwie klasy szkoły podstawowej, dziś i w przeszłości przychodzą i przychodzili modlić się przede wszystkim studenci. Kiedy przychodzi sesja egzaminacyjna, przy grobie Anieli Salawy u Franciszkanów można zobaczyć tłum ludzi często, właśnie młodych ludzi, którzy tą ubogą służącą przychodzą prosić, by pomogła im zdać egzaminy. I tutaj muszę dać takie świadectwo, że studiowałam w Krakowie przez 5 lat i właściwie nie było egzaminu, przed którym nie byłabym u Anieli Salawy. I muszę powiedzieć, że właściwie poza jednym egzaminem, którego nie zdałam na pierwszym roku, zdałam wszystkie egzaminy. I tutaj muszę oddać sprawiedliwość Anieli Salawie, że wierzę, że ona właściwie była ze mną podczas każdego egzaminu i pomagała mi, prosiła Ducha Świętego razem ze mną o światło podczas tych egzaminów i dzięki temu te studia poszły mi całkiem dobrze.
No bo egzamin to nie jest tylko sprawdzian z całości wiedzy. To jest sprawdzian umiejętności odpowiedzi na te pytania, które padną, a pytania mogą paść różne. Jest taka osoba, która wiąże się z decyzją o beatyfikacji Anieli Salawy. to Grzegorz Serafin. O nim i o cudzie, którego doświadczył, też piszecie Państwo w numerze marcowym.
Tak, to było 16 lat temu, kiedy 8-letni Grzegorz Serafin z Nowego Targu uległ tragicznemu wypadkowi. Myślę, że szczegóły tego wypadku, jak były okropne, można sobie przeczytać. Natomiast ja powiem tylko tyle, że Grzegorz bawił się w parku i przygniotła go zjeżdżalnia. Widok, jaki był wtedy, jest naprawdę nie do opowiedzenia tutaj. Natomiast my dotarliśmy do cioci Grzesia i dotarliśmy do pana, który właściwie zdruzgotany tym, co zobaczył, wziął Grzesia na ręce i niósł. Właściwie nie wiedział, gdzie go niesie. Wiedział, że Grzesiowi trzeba pomóc. I zatrzymał się samochód, który zobaczył tego pana z tym dzieckiem bardzo cierpiącym, właściwie umierającym, i zawiózł go do szpitala. Tam naprawdę okazało się, że stan Grzesia jest beznadziejny. Jak powiedzieli lekarze, tylko właściwie szybka reakcja pana Broszka uratowała Grzegorza. Natomiast potem wszyscy klęczeli na kolanach, począwszy od cioci, która otrzymała modlitwę do anieli Salawy, i modlili się za jej wstawiennictwem. I Grzesiu był długo nieprzytomny, ale rodzice i ciocia siedzieli przez cały czas przy nim i modlili się. I w pewnym momencie, kiedy ciocia coś opowiedziała Grzesiowi, ten Grzesiu zaczął się śmiać wręcz. A potem z każdym dniem przychodził do życia. Dziś Grzegorz jest mężczyzną, wyjechał z Polski, mieszka poza granicami kraju, natomiast po wypadku właściwie nie ma śladu. I jak rozmawialiśmy z ciocią, i ciocia, i Grzegorz, i cała rodzina jest przekonana o tym, że to właśnie pomoc anieli Salawy przyczyniła się do tego, że Grzesiu jest dziś zdrowym człowiekiem. I jeszcze powiem tyle, że kiedy rozmawiałam z panem właśnie Broszkiem, który zaniósł tego Grzesia do szpitala, to zarówno on, jak i ciocia mieli łzy w oczach, kiedy wspominali tamten wypadek.
No właśnie, a w Cudach i Łaskach Bożych zamieszczacie Państwo fotografię wtedy, gdy była beatyfikacja anieli Salawy i tenże Grzesiu otrzymywał od Ojca Świętego Komunię Świętą. Są kościoły pod wezwaniem Błogosławiony, jest też fundacja jej imienia. Te dzieła też Państwo przedstawiacie w tym swoim miesięczniku. Może parę słów o fundacji.
Aniela Salawa, tak jak już mówiłam, była osobą bardzo cierpiącą. Wielu mówi o tym, że sama była chora na stwardnienie rozsiane. Czy była chora na stwardnienie rozsiane, czy miała raka, dziś trudno o tym mówić. Natomiast jest patronką ludzi chorych na stwardnienie rozsiane. I tak tutaj w Krakowie, gdzie mieści się nasza redakcja, powstała Fundacja na Rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane imienia Błogosławionej Anieli Salawy. Udało mi się spotkać osoby, które tam przychodzą na spotkania, którym patronuje Aniela Salawa. I muszę powiedzieć, że to spotkanie było niezwykle wzruszające. Wszyscy ci ludzie chorzy na stwardnienie rozsiane, wiadomo, choroba, która bardzo wyniszcza organizm, opowiadali o swoich cierpieniach, opowiadali, czego w życiu doświadczają, opowiadali o swoich obawach, o swoich troskach, o cierpieniu, które ich spotyka, a jednocześnie mówili: Aniela Salawa nas rozumie. Aniela Salawa wie, co my przeżywamy, i Aniela Salawa nam pomaga. Naprawdę to spotkanie z tymi ludźmi było bardzo wzruszające i mam nadzieję, że ci, którzy to będą czytać, też je przeżyją.
Dodać jeszcze musimy, że do tego numeru Cudów i Łask Bożych dołączona jest płytka, a na niej film o Błogosławionej. Musieliście Państwo przeprowadzić rozmowy z wieloma ludźmi, są tam zarejestrowane, pokazać uroczystości, które i w Sieprawiu, i w Krakowie się odbywały, wypowiedzi wielu znanych, także hierarchów. Bardzo ciekawa, bardzo interesujący materiał uzupełniający, bo to nie jest powtórzenie tego, co jest w miesięczniku, ale bardzo dobrze uzupełniający tę treść. Trudno się taki film przygotowuje?
Nie będę mówiła, czy trudno się przygotowuję. Muszę powiedzieć, że była to wielka radość, że mogłam taki film przygotować. Film nosi tytuł Perła nad perły, bo jak kolega mówił, Aniela jest taką perłą w kościele powszechnym, nie tylko polskim, ale w powszechnym. Muszę powiedzieć, że w tym filmie wypowiada się bardzo wiele osób. Jego eminencja, ksiądz kardynał Stanisław Nagi, biskup Alwin Małysiak i wiele, wiele innych osób. Są tam też świadkowie, których świadectwa nie zostały zamieszczone w czasopiśmie, ale zostały utrwalone okiem kamery.
No właśnie, mówimy już szczegółowiej o tej płytce, o tym filmie, no ale przecież, patrzę, zbliżamy się ku końcowi audycji, powinniśmy naszym słuchaczom powiedzieć, w jaki sposób, jeśli w ich parafii nie ma tego miesięcznika, w jaki sposób mogliby go uzyskać przez kontakt chyba z redakcją, prawda?
Oczywiście, mogą napisać na adres redakcji Cuda i Łaski Boże, 31 150 Kraków, ulica Świętego Filipa 17.
No właśnie, ja jeszcze raz powtórzę. Święty Filip, a więc ulica Świętego Filipa 17, to Krakowa. A piszemy do redakcji Cuda i Łaski Boże. Tam na pewno redakcja przy tej ulicy Świętego Filipa 17 przeczyta, przyśle to, co byście chcieli. No szczególnie zachęcam do tej treści, która zawarta jest w tekście publikowanym i do tego filmu. Warto to wszystko obejrzeć. Żyję, bo każesz. Umrę, kiedy chcesz. Zbaw mnie, bo możesz. Tak krótko, tak zwięźle, tak lapidarnie wręcz napisała w pewnym momencie Aniela Salawa. Ileż treści zawarte jest w takich właśnie krótkich stwierdzeniach.
Aniela Salawa pokazała swoim przykładem to, że nieważne jaki zawód wykonuje się w życiu, można być zwykłą służącą i można zostać świętym.
Niech wam nie zabraknie pragnienia świętości. To usłyszałem, przeglądając ów film. Po to są nam potrzebni święci, aby to pragnienie także w nas wzbudzać. A jakie przesłanie z tego, tej świętej, tej błogosławionej, która swoim życiem przekazuje nam, byłoby do przekazania słuchaczom naszej audycji?
Ojciec Święty zachęcał również, by od błogosławionej Anieli uczyć się wolności, uczyć się życia w wolności, zagospodarowania tej wolności. Zachwystując się wolnością, zapomnieliśmy bowiem, że każda praca jest de facto służbą na rzecz bliźnich. Zapomnieliśmy też, że cierpienie jest wpisane w każde ludzkie życie, że człowiek powinien nie tylko pracować, ale także wiele się modlić. Aniela uczy nas tego wszystkiego. Dawno już przeniosła się do domu ojca, ale wciąż pomaga bliźnim w potrzebie. Wciąż ludzie, którzy są jej czcicielami, którzy modlą się za jej wstawiennictwem, mogą doświadczyć łask. Przykład Anieli ubogiej służącej dowodzi też, że każdy normalny człowiek, każdy z nas może zostać świętym, że wystarczy czasami tylko chcieć.
No właśnie. I tym wezwaniem. Wystarczy chcieć, aby być świętym. Trzeba prosić o łaskę Pana Boga, ale trzeba chcieć. Będziemy kończyli nasze dzisiejsze spotkanie w Głosie z Krakowa, w którym uczestniczyli, za to im dziękuję, pani redaktor Małgorzata Pabis i pan redaktor Henryk Wejda, oboje z miesięcznika Cuda i Łaski Boże. Serdecznie Państwu dziękuję za spotkanie, a Was, drodzy słuchacze, zapraszam za tydzień o zwykłej porze na kolejne nowe spotkanie z Głosem z Krakowa. Szczęść Boże!